Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia.
Dzień dobry, Ewa Dąbska, kłaniam się Państwu i już przedstawiam moich gości, a są dzisiaj nimi pani dr Joanna Rajang, psycholog, coach, personal system WSB. Dzień witam dobry. Wszystko witam. Dobrze powiedziałam? Dobrze. Poszło mi dobrze, jadę dalej. Profesor Roman Lepert, pedagog UKW. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Doktor Piotr Domeracki, filozof i etyk UMK. Witamy w Toruniu.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Dzień dobry. I doktor Michał Cichoracki, socjolog WSG. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No, ale interdyscyplinarny skład.
Tak, interdyscyplinarny skład, regionalny, interdyscyplinarny, fachowy i w ogóle piękny. I teraz, kochani, sami mistrzowie właśnie. I dzisiaj będziemy rozkminiać, jak to mówią niektórzy, temat mistrz i uczeń. Temat, który trochę mi przywołał dzień, który dzisiaj mamy, a mianowicie przeczytałam sobie, że dziś, wbrew naszym obchodom, jest Międzynarodowy Dzień Nauczyciela, proszę Państwa, bo my świętujemy 14 października, to jest Dzień Komisji Edukacji Narodowej, tak zwany Dzień Nauczyciela, wiadomo, a tu jest taki Międzynarodowy Dzień Nauczyciela, niektórzy na świecie obchodzą właśnie tego dnia i wyczytałam również, że nauczyciele akademiccy tego dnia powinni świętować. Więc świętujmy, kochani.
Słowo
się rzekło, kobyłka u płota, jak mawiają. I teraz będziemy mówić o mistrzu i uczniu. Całkiem poważnie, to jest według mnie bardzo ważny temat. Również wielu piszących o studiach wyższych zwraca uwagę na to, że bardzo niewiele jest takich dzisiaj relacji mistrz i uczeń i że to niedobrze wpływa zarówno na uczelnie, jak i na uczących się. Tak więc chciałabym najpierw zapytać Państwa, cóż to jest mistrz i uczeń i czy rzeczywiście ta relacja troszkę upadła. Pan profesor Roman Lepert.
Może zacznijmy od tego, że jeżeli coś staje się masowe, to oczywiście trudniej tę relację zauważyć, a jeżeli weźmiemy pod uwagę szkolnictwo wyższe, o którym pani redaktor wspomniała, to jesteśmy uczestnikami takiego procesu przechodzenia od właśnie elitarności do masowości. Kiedyś dostęp do murów wyższej uczelni był ograniczony do niewielkiej liczby osób. Nie wspominam już o tym, że bardzo późno w murach uczelni pojawiły się kobiety. To jeszcze inna kwestia.
Niestety, tak.
Ale nie o płci mamy mówić, tylko o relacji mistrz-uczeń, więc wracam do tego, że kiedyś
te relacje... A to różne płcie mogą brać udział.
Tak, tak. Kiedyś ta relacja miała charakter elitarny. Dzisiaj ona ma charakter masowy. Jeżeli więcej niż połowa rocznika w danym roku szkolnym trafia na studia wyższe, no to oczywiście są tego konsekwencje, takie jak na przykład wspomniane przez panią redaktor zanikanie relacji mistrz-uczeń. Musielibyśmy pewnie nieco dokładniej sobie sprecyzować, co mamy na myśli wtedy, kiedy używamy tego terminu.
Terminu mistrz, tak? To ja tu wejdę w słowo profesorze i podrzucę na przykład.
Dobrze.
Doświadczenie, mądrość, wiedza, otwartość, życzliwość. Co jeszcze? Dorzućcie Państwo.
Zgoda. Te cechy, które pani redaktor wymieniła, są ważne. Zawsze warto pamiętać o tym, że one są odniesione do określonego obszaru, w którym funkcjonujemy.
Oczywiście.
Czyli ja na przykład mogę kogoś uznawać za mistrza w jednej sferze, nie podzielając zupełnie jego poglądów, albo uznając go za człowieka niezasługującego na to miano w innej sferze. Więc to jest taka relacja, która wydaje mi się być dosyć skomplikowaną relacją. Ona oczywiście jest charakterystyczna dla świata akademickiego, zwłaszcza w taki sposób funkcjonującego, jak funkcjonował on w przeszłości. Tu pewnie pan doktor Piotr Domyracki będzie nam potrafił znacznie więcej na ten temat powiedzieć.
Tak, od Sokratesa zaczynamy.
Tak, czy jeszcze wcześniej od Platona, tak, poczynając. No niemniej jednak warto podkreślić i tym może na razie podsumuję swoją krótką wypowiedź, że ta relacja odnosi się do określonej sytuacji, do określonej sfery funkcjonowania.
Dobrze, wywołany został filozof i etyk. To, panie doktorze, właśnie króciusieńko może, skąd się wywodzi ta relacja, bo to jest starożytna relacja absolutnie i tam chyba był jej ideał, prawda? A powiedzmy również, że, bo to pan profesor powiedział, że mogę uznawać kogoś za mistrza w jednej dziedzinie, ale nie podzielać jego poglądów i tak dalej, prawda? To myślę, że w tej relacji, nie wiem, czy się pan zgodzi, o której tej pierwotnej, to jest takie właściwie zakochanie się w mistrzu wręcz i akceptacja jego en bloc po prostu, jego wszystkich poglądów na każdy temat, bo nie chcę, żebyśmy tylko się zamknęli w te relacje mistrz-uczeń w szkole, ale w ogóle w życiu, prawda, w różnych dziedzinach. Tutaj jest takie zapatrzenie właściwie w tego mistrza, a w którymś momencie trzeba pójść własną drogą, ale teraz już dopuszczam do głosu.
Tak, rzeczywiście tutaj szczególnie trzeba przywołać postać Sokratesa z Aten, który zainicjował tego rodzaju tok nauczania, który ma charakter spotkania i rozgrywa się w oparciu o metodę dialogu. Dialogu jednakowoż podszytego ironią. Dialog sokratejski w relacji mistrz-uczeń nie ma zgoła charakteru partnerskiego, tylko zdecydowanie jest i rozgrywa się na płaszczyźnie zdecydowanej rozpiętości i asymetrii, wręcz nieprzekraczalnego rozziewu, jaki zionie pomiędzy mistrzem i jego uczniem, ale co najważniejsze, ta relacja mistrz-uczeń w jej starożytnym wydaniu zawsze ma charakter zdecydowanie indywidualny, by nie powiedzieć osobisty, a nawet na swój sposób intymny. No, tak jak pan profesor Lepert słusznie zauważył, w modelu szkolnictwa wyższego, ale też niższego współcześnie, w istocie trudno o tego rodzaju relację, choć na przykład amerykańskie szkolnictwo radzi sobie z tym i próbujemy także inkorporować to do polskiego szkolnictwa wyższego, mianowicie mam tu na myśli instytucję tutora. Przy czym tutor z języka angielskiego oznacza nauczyciela prywatnego. W istocie nic zasadniczo więcej. Mamy takie egzempla, terminy, przy pomocy których współcześnie próbujemy jakoś naświetlać zagadnienie relacji mistrz-uczeń, jednakowoż nie wyrażają one w istocie tego, co samo słowo mistrz miałoby w konfrontacji z uczniem znaczyć. Mam tu na myśli takie słowa znane doskonale nam wszystkim jak lider. Współczesny mistrz
zamienia się w lidera, tak?
Zamienia się w lidera. Współczesny mistrz, oprócz tego, że jest liderem, to jest także, czy winien być mentorem. Tutaj zapewne nasza współrozmówczyni, specjalistka od coachingu, więcej by na temat
mentoringowej
powiedziała.
Już się szykuję do odpowiedzi.
Tak. Współczesne rozumienie mistrza to też coś w rodzaju takiego trendsetera. Natomiast na co chciałbym zwrócić jeszcze uwagę, to na to, że mistrz łączy w sobie dwie zasadnicze kompetencje. To znaczy nie tylko tę kompetencję wiedzową, nie jest jedynie kimś, kto stanowi swoisty pas transmisyjny wiedzy, którą przekazuje swoim powierzonym sobie uczniom czy wychowankom.
Dzwoni mistrz, uwaga.
Ale też obok tego kanału edukacyjnego uruchamia rozmaite filtry i sposoby, dzięki którym wpływa także wychowawczo na swojego ucznia. I no co właśnie ciekawe, i na co chciałbym zwrócić uwagę, mimo asymetryczności relacji między mistrzem i uczniem, mistrza rozpoznajemy zasadniczo po tym, że dobiera sobie, kształci i wychowuje takich uczniów, w których upatruje ewentualnych przyszłych potencjalnych mistrzów. Mistrz nie waha się, nie lęka się, nie obawia tego, ażeby spośród zdolniejszych swoich, cokolwiek bardziej utalentowanych uczniów, dobierać ich właśnie na swoich...
kształcić na mistrzów.
Indywidualnych wychowanków.
No właśnie, nie boi się konkurencji wychowuje... po prostu.
Tak. Przygotowuje, kształci i formuje potencjalnego mistrza.
No właśnie, i to już pani Joanna czeka i czeka, żeby zareagować. Tak, tak?
Ten temat mistrz-uczeń najbliższy jest nam z takiej perspektywy systemów mentorskich właśnie, gdzie mamy mistrza, czyli kogoś, kto można by powiedzieć wie lepiej i jednocześnie jest tym, od którego ktoś chce tą wiedzę brać, więc...
Wybiera go przecież, tak?
Wybiera go, tak, wybiera. I teraz co do sposobu relacji, jest to tak, że oczywiście pod względem wiedzy jest on lepszy, choć tutaj rzeczywiście przychylam się do tego, co powiedział pan profesor, że każdy może być takim mistrzem, mentorem, niezależnie od wieku, w zależności od tego, w jakim temacie. I pod względem jakby wiedzy jest on wyżej. Natomiast bardzo wyraźnie widać taką tendencję w biznesie, że te systemy mentorskie, one mają taki charakter bardzo partnerski, tego dialogu, o którym przed chwilą usłyszeliśmy. I pod względem formy widać wyraźnie tendencję, że wybiera się tych mentorów, mistrzów, którzy są gotowi wejść w tego typu relacje równy z równym. Tak, partnerską i wszelkie formy, że to tak nazwę, wymądrzania się, czy też złośliwości, tak, wielbienia, to one raczej są obce. Generalnie w ogóle widać w biznesie taką tendencję jakby wyrównywania w zakresie formy relacji, tak? Bo by tego mentora, mistrza się wybiera i to bardzo skrzętnie, żeby nie powiedzieć cwanie momentami, bo mamy takie systemy mentorskie, które są nastawione na rozwój umiejętności, to jest taki mentoring rozwojowy, ale mamy też taki mentoring sponsorski, tak zwany, czyli wybiera się mentora nie po to, żeby się od niego nauczyć, tylko po to, żeby dzięki niemu we właściwe miejsca organizacji trafiać, czy też do właściwych, że to tak nazwę, osób w tej organizacji, więc ten wybór nigdy nie jest przypadkowy, a powiem więcej, w systemach mentorskich bardzo dba się o to, żeby mentor właściwie się zaprezentował, tak żeby to jest trochę też związane to na to podobieństwo, czyli żeby trafiali do niego ci, z którymi on też chce pracować.
O wyglądzie i różnych tego typu sprawach powiemy, jeśli państwo pozwolą, w trzeciej części naszej rozmowy. No to też przygotowałam taką, no dla was już nie ciekawostkę, jak się okazało przed wejściem do studia. Objawiłam tę ciekawostkę moim gościom, oni mówią, a to już dawno o tym mówią. No ale dobrze. Ja przez moment myślałam, że to ciekawostka. Czyli jeszcze, panie Michale, cóż to możemy dodać do tego mistrza? Czy to jest dobrze, że tak się właśnie dzieje, że ten mistrz przechodzi na system partnerski, że on musi być właściwie kumplem za chwilę, bo jak nie będzie, to już takich mistrzów, nie wiem, profesorów znanych, którzy tutaj w naszym regionie też możemy wymienić bardzo wielu, którzy wypuścili kolejnych mistrzów ze swoich akademii. No już po prostu to nie jest taka relacja, tak?
Ja myślę jednak...
Jest pan mistrzem dla swoich studentów?
Tego nie wiem, to trzeba było studentów zapytać. Natomiast myślę, że to pojęcie mistrza, ono jakby zawiera w sobie te wszystkie alternatywne określenia, których państwo też dzisiaj używali. Bo ja tutaj jednak mimo wszystko uważam, że ta relacja mistrz-uczeń jest jednak pewną relacją holistyczną, że tutaj, jeśli jest się mistrzem, tutaj przywołana sytuacja, przywołana relacja między Sokratesem a Platonem, to jednak kiedy czyta się obronę Sokratesa, no to aż czuje się, że to nie, Sokrates nie był tylko mistrzem w sensie kogoś, kto posiada wiedzę.
Intelektualny. Właśnie
był
i to
mistrzem,
będzie druga część rozmowy
na wszystkich relacjach, więc myślę jednak, że to pojęcie, ta relacja mistrz-uczeń, ona jest trochę obszerniejsza znaczeniowo niż te poszczególne przywoływane
tutor,
przez państwa tak, pojęcia lider, tutor czy mentor. Natomiast ona jest możliwa, czy też była możliwa z dwóch powodów. Tutaj pierwszy pan profesor przywołał, to znaczy w sytuacji, w której mamy do czynienia z elitarną edukacją wyższą, czyli w sytuacji, w której mamy społeczeństwa jednak o wyraźnej hierarchii, ta relacja jednak jest w stanie zakorzenić się znacznie łatwiej w społeczeństwie niż dzisiaj. W sytuacji, w której jednak mamy do czynienia ze strukturami społecznymi, które jednak z roku na rok nawet, czy z dekady na dekadę, one się jednak spłaszczają i pozbywają tych hierarchii i jednak mówienie o trwaniu tego typu relacji, no nie będzie chyba adekwatnie opisywało
stanu
rzeczy i myślę, że używanie tych pojęć jak mentor, lider jest jednak dzisiaj znacznie bardziej adekwatne do obecnego stanu rzeczy.
W drugiej części chciałabym właśnie o tej relacji osobowej, wręcz nawet osobistej porozmawiać między mistrzem, nie wiem, nauczycielem, liderem, jakbyśmy tego nie nazwali, a uczniem właśnie. A teraz czas na wytchnienie muzyczne, a my to się skupiamy nad drugą częścią. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum, 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 da, da, bum, bum. Bum, 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 bum. Nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum, 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 bum. From drowning in the sea, beat me up on the beach.
What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Minuta po wpół do dziesiątej, a dziś w Regionalnym Punkcie Widzenia rozmawiamy w bardzo miłym towarzystwie, jak zwykle, z panią dr Joanną Rajang. Witam ponownie z panem profesorem Romanem Lepertem. Witam. Doktorem Piotrem Domerackim. Witam serdecznie. I doktorem Michałem Cichorackim. A mówimy, serdecznie. Witamy o mistrzu i uczniu. Taki mamy dzisiaj temacik i w tej drugiej odsłonie chciałabym o tej relacji osobowej, czy też nawet osobistej porozmawiać, bo kiedyś ta relacja mistrza i ucznia była bardzo bliska. To było to właśnie akceptowanie en bloc, jak mówiłam, czyli to był taki przewodnik po życiu, taki pedagog właśnie, panie profesorze, czyli przewodnik, prawda, który nie tylko przekazywał swoją mądrość, wiedzę, ale też mądrość życiową i to był też człowiek wzór. Czyli też tutaj w jednym artykule przeczytałam, to bardzo ważne, na to nakładziono nacisk, że ten mistrz musi być zgodny w czynach i w słowach i wtedy, no, po czynach go poznacie, jak to przecież czytamy w ważnej księdze i tak to było, że to nie tylko ta wiedza pociągała, to dzisiaj już troszeczkę jest chyba anachroniczne, bo raczej chcemy wyssać z tego pedagogusa wiedzę, a może mniej się chcemy z nim zaprzyjaźnić. No to też są w historii przyjaźnie wielkie takie mistrza i ucznia, ale są też i wielkie miłości, bo mistrz może być mężczyzną, a uczeń kobietą, albo i odwrotnie, prawda? To chyba od pana profesorze, od pana doktora zaczniemy z tą etyką, może coś tutaj, albo jak to zrobimy?
No jest cały szereg, dość pokaźny zasób cech, znamion, cnót, zdobiących
mistrza. Cóż to dzisiaj za słowo, jak to ono brzmi,
tak,
prawda?
Rzeczywiście.
Mistrzowskie.
Jak mawia współczesny filozof niemiecki Max Scheler, że cnota to w naszych czasach stara, bezzębna, garbata staruszka. Także. W każdym razie, wracając do kwestii
załamałam się już teraz. Tak, słuchamy,
jeśli mówimy o tym osobistym wymiarze mistrza, a w ścisłej mierze mistrzostwa, które on reprezentuje, to wymieniłbym niemal jednym tchem przynajmniej takie cechy czy cnoty właśnie mistrzostwa, jak szczerość. Mistrz nie udaje, a przede wszystkim nie udaje mistrza. Tylko jest nim rzeczywiście i w relacji ze swoim uczniem czy uczennicą wykazuje się taką daleko posuniętą szczerością, oczywiście szczerością, która nie przechodzi w bezczelność. Szczerość ta pociąga za sobą zaufanie, to znaczy mistrz jest kimś, kto avista budzi zaufanie i kto tym zaufaniem prowadzi swoich podopiecznych. Mistrz musi także wykazywać się cnotą cierpliwości. To znaczy niejednokrotnie przecież może być tak, że kogoś, kto nie tyle aspiruje, ile osiągnął już nimb mistrzostwa, taki uczeń wiercący się, krnąbrny i nade wszystko niedoedukowany może irytować. I to niejednokrotnie. Więc mistrz na tej drodze mistrzostwa musi się wykazywać także cnotą cierpliwości, która nie wyklucza z kolei cnoty wzajemności. To znaczy, to jest relacja obopólna. To nie jest tylko tak, że mistrz daje, a uczeń bierze, tylko ta relacja donacji, czyli dawania, jest obustronna i obopólna. No, chociażby dlatego, że uczeń uczy mistrza cierpliwości, która to cierpliwość, jak już rzekłem wcześniej, jest cnotą charakteryzującą mistrza. Mistrz musi się charakteryzować także jakimś błyskiem inteligencji, jakimś polotem, jakąś formą atrakcyjności, niekoniecznie wizualnej.
Bynajmniej. Do tego jeszcze przejdziemy, ja tutaj trzymam
także,
cały czas.
Ile atrakcyjności w jej łacińskim źródłosłowie, czyli mistrz musi nie tyle pociągać, ile przyciągać. Otwartość, czyli niezaściankowość, nieszablonowość, niestereotypowość myślenia, która z kolei nie przechodzi w plastyczność na takiej zasadzie, że uczeń może sobie urobić mistrza na swoją modłę. Mistrz musi się charakteryzować rozwagą, roztropnością, ale też, co istotne, odwagą bycia i myślenia. Mistrz charakteryzować się winien także cnotą odpowiedzialności, która nie wyklucza z kolei poczucia humoru, ale nie humorzastości i kapryśności.
Nareszcie, po tej cnocie, która jest, jak to pan doktor określił, staruszką bezzębną, to nareszcie padło słowo poczucie humoru. I tu na tym się może zatrzymajmy i podyskutujmy troszkę o tym.
Bo... Szczęśliwie, bo tchu mi zabrakło.
Bo tych cech rzeczywiście tych bardzo pan, dużo doktor nam i często tutaj one są dał, ambiwalentne.
Dużo możliwości, tak właśnie, ale poczucie humoru to jest piękna sprawa i uważam bardzo ważna, która też ociepla wizerunek mistrza i ociepla również te stosunki mistrz-uczeń i może tego ucznia tak trochę podnosi, nie powiem z kolan, bo to broń Boże nie powinna być taka relacja, ale jednak z pewnego takiego miejsca gdzieś oddalonego zbliża go, prawda? I teraz znamy przykłady takich bardzo wielkich przyjaźni, które się potem zawiązały między mistrzem a uczniem. No i znamy też przykłady totalnego zauroczenia mistrzem na przykład, że wspomnę tutaj uczennicę Rodena.
Ja myślę, że do tej listy, którą pan doktor podał, ja bym dodał jeszcze tutaj taką cechę, która nieodmiennie znowu z tą przywoływaną postacią Sokratesa się łączy. To znaczy...
Ten temat bez Sokratesa się nie
obejmie. Nieudawaną skromność. W tym sensie, że oczywiście...
Wiem, że nic nie wiem.
Tak, tak. Przecież Sokrates, usłyszawszy, że wyrocznia delficka uznała go za najmądrzejszego człowieka, no uznał, że jak to możliwe, przecież on nic nie wie, więc prawdopodobnie jest mądry dlatego, że właśnie zdaje sobie z tego sprawę, że nic nie wie, chociaż jest mistrzem dla swoich uczniów. Więc myślę, nawiązując też do tej pierwszej części naszej rozmowy, że ta relacja mistrz-uczeń jednak ona, tak jak pani tutaj stwierdziła wcześniej, ona jest jednak taką relacją en bloc, że tutaj jednak mistrza ocenia się oczywiście, dyskutuje się z nim, on jest autorytetem, natomiast ta relacja jednak będzie znacznie wykraczać poza ten poziom wyłącznie intelektualny. Tak? Sokrates nie jest tylko i wyłącznie autorytetem intelektualnym dla swoich uczniów, ale jest niewątpliwie również jakimś charyzmatycznym przywódcą
w sensie socjologicznym, ale
również w sensie
życiowym po prostu.
Życiowym, pewnych promowania pewnych postaw życiowych i pewnych relacji nawet emocjonalnych względem swoich uczniów.
To ja muszę powiedzieć, że tak z perspektywy takiej biznesowej, jak analizujemy ten temat, jak w zasadzie go doświadczamy w pracy z mentorami, tak w biznesie raczej się nie używa słowa mistrz, bo tam mistrzami są wszyscy, tylko raczej z takiej perspektywy...
To trochę inaczej jak u Sokratesa.
Mentora i tutaj dosyć ciekawe jest zjawisko, dlatego że patrzę, jak te systemy też się zmieniają. Trochę zmieniają się, bo muszą się zmieniać ze względu na tempo pracy i oczekiwania od tych mistrzów, jakie stawia im organizacja im samym, tak? Na to, co oni mają zrobić dla tej organizacji. I w związku z tym jakby wejście w rolę takiego mistrza jest oczywiście rzeczą fajną. Jest to rodzaj dzielenia się wiedzą. Nie każdy w to wchodzi. Oczywiście jakby musi być dosyć duży poziom zaufania do siebie i swoich kompetencji i tego, że jak on je przekaże, to nadal będzie użyteczny dla tej organizacji, ale jeśli wchodzi z dużym poziomem zaciekawienia, potem jeszcze w ramach tej relacji obopólnej podoba mu się to, że ktoś to bierze, wdraża, upublicznia i tak dalej. I to jest ciekawe. I potem wpadają w pewną pułapkę i dlatego te systemy mentorskie dzisiaj bardzo są doprecyzowywane na taki poziom, bym powiedziała, operacyjny, czy pewnej procesowości, czy nawet proceduralności tych procesów, ponieważ potem mówią, że oni już mają dosyć takiej bycia mistrzami, kiedy ich uczeń codziennie o 8 rano, jak w zasadzie odczuwają to na poziomie doświadczenia Pawłowa, dzwoni i pyta się, co on ma dzisiaj zrobić w takim i w takim temacie, więc oni przestają móc wykonywać swoje czynności zawodowe, albo nawet mówią, że gdyby zrobili za tego ucznia, to
byłoby
sami
szybciej
byłoby
i sprawniej w ogóle.
Szybciej. I dlatego
cierpliwość.
Cierpliwość, tak, cierpliwość. natomiast ta cierpliwość się zdecydowanie kończy w momencie, kiedy sami są rozliczani z jakichś celów biznesowych. I to trochę nie dziwi, dlatego te systemy mentorskie są doprecyzowywane w taki sposób, aby one w najmniejszym stopniu obciążały tego mentora, mistrza, jednocześnie dawały uczniowi wszystko to, co on potrzebuje dostać. A propos relacji partnerskiej i tego opopólnego brania, dla nas bardzo ciekawe doświadczenie. Z niektórymi firmami w tych systemach pracujemy przez lata, więc co roku z tymi samymi mistrzami się spotykamy. I oni mówią, że coraz większe znaczenie dla nich w kategorii korzyści, które mają, to jest poznanie sposobu myślenia młodego pokolenia. Czyli dowiadują się od swoich uczniów takich rzeczy o myśleniu, podejmowaniu decyzji, o potrzebach, których ich podwładni im nie powiedzą, ponieważ jest ta zależność funkcjonalna, więc pewne tematy nie padają. Więc oni
czyli
się
mistrza
uczą,
unowocześnia po prostu.
Unowocześnia i uczy się w sumie zarządzać w rozumieniu młodych ludzi.
Mhm. Tu jest tylko, pani Joanno, jeden problem, a mianowicie i tutaj do pana profesora kieruję teraz swoje pytanie, że tak trochę mało miejsca jest na tę relację osobistą. Tu jest cały czas to myślenie, ile mogę wziąć od wiedzy i poprowadzę i tak dalej, ale tu nie ma miejsca na to, żebyśmy siedli i w nocy zaczęli się zastanawiać na dachu swojego domu, na czym polega wszechświat, prawda? I sobie porozmawiali. I mistrz nie dostanie takiego telefonu od ucznia, jak mam żyć, tylko dostanie telefon, co mam zrobić, żeby tam ten projekt, prawda, przyjęty został. I to trochę, to mi brakuje tego strasznie, ale może
jestem
straszliwie staroświecka, jak ta cnota.
To jest charakterystyczne dla relacji, które są właściwe takiemu porządkowi korporacyjnemu. Mhm. Zresztą,
gdybyśmy, ale taki jest świat.
Taki jest świat. Gdybyśmy na niższym poziomie ogólności przeciwstawili sobie funkcjonowanie osiedlowego sklepiku i marketu, to bardzo łatwo zauważymy różnicę, że na przykład w markecie nie mamy żadnych szans na wejście w jakąkolwiek relację poza relacją kupna-sprzedaży z kasjerką, tak? Ponieważ procedura to wyklucza, a żeby było ciekawiej, to oczywiście jeszcze mierzy się czas obsługi klienta i od tego zależy na przykład, ile tych kasjerek w ogóle jest. Ale gdybym miał na takim wyższym poziomie ogólności powiedzieć o tej relacji i nawiązać do tego pytania, które pani redaktor zadała, to nawiązałbym do pierwszej części naszej rozmowy i do wypowiedzi pana doktora Domerackiego, który mówił o tym, że dla starożytności, czy dla czasów wcześniejszych charakterystyczne było to, że relacja mistrz-uczeń była relacją asymetryczną, natomiast dla współczesności charakterystyczne jest to, że ona coraz częściej przybiera postać no właśnie relacji, w której ta hierarchia znika, tak? Czyli od hierarchii do sieci. Ja odwołałbym się tutaj do takiego rozróżnienia, którego używamy w pedagogice, przeciwstawiając sobie takie dwa sposoby myślenia. Jeden nazywany didaskalocentrycznym i drugi nazywany pajdocentrycznym. Ta zmiana,
to jest straszne słowa.
Już spróbuję je nieco przybliżyć. Ta zmiana, to przejście od didaskalocentryzmu do pajdocentryzmu nastąpiło na początku XX wieku wraz z pojawieniem się nowego wychowania. Ellen Key jest tutaj autorką pracy o takim właśnie tytule, ale w Polsce najbardziej znaną postacią tego nurtu pajdocentrycznego jest Janusz Korczak, który zakwestionował ten tradycyjny sposób myślenia, polegające na tym, że relacja pomiędzy uczniem a nauczycielem, czy wychowawcą a wychowankiem, musi być relacją asymetryczną. On mówił, nie ma dziecka, jest człowiek, czyli mamy dwóch ludzi, którzy co prawda mają różne doświadczenia, w wielu zakresach się różnią wiekiem, właśnie doświadczeniami i tak dalej, ale z tego faktu jeszcze nie wynika, że jeden jest bardziej uprawniony od drugiego do tego, żeby mu cokolwiek narzucać. Więc Ja mam wrażenie, że takie przekonanie wyrażam, że ta relacja od takiej relacji wyraźnej, określonej, jednoznacznej,
jednak, tak?
No właśnie, relacji zależności, przechodzi do relacji właśnie współpracy, partnerstwa,
dialogu, tak bym
to opisał.
Myślę, że to piękna puenta tej naszej części rozmowy i teraz jeszcze mam w zanadrzu po przerwie króciutko na temat atrakcyjności mistrza i to dosłownie, proszę Państwa, już o tym za chwilę.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
W regionalnym punkcie widzenia ostatnia część naszej debaty o mistrzu i uczniu z panią dr Janną Rajang, profesorem Romanem Lepertem, doktorem Piotrem Domerackim i doktorem Michałem Cichorackim. Proszę Państwa, teraz czas na atrakcyjność mistrza, tak? I to, co Państwo mi powiedzieli, że my to już dawno wiemy, a ja to sobie właśnie jako ciekawostkę teraz znalazłam, że w Nevadzie, króciutko powiem, zrobili taki eksperyment. Naukowcy i grupy studentów dostały ten sam wykład w wykonaniu różnych osób. One były oczywiście sfilmowane już i jedna z tych osób, ten sam tekst. Studenci mieli za zadanie najwięcej zapamiętać. Jak najwięcej. Nie mogli robić notatek, nic. Tylko słuchać i patrzeć. No i oczywiście ten sam tekst czytali bardziej atrakcyjni, lepiej ubrani, lepiej prezentujący się mistrzowie i mniej. No i wynik jest do przewidzenia, czyli o wiele więcej studenci zapamiętali, patrząc na bardzo atrakcyjnych wykładowców, bardzo świetnie się prezentujących, modnie ubranych i tak dalej. No właśnie. Nic dziwnego, tak powiedzieliście Państwo.
Znaczy, ja myślę sobie, że tych badań w ogóle w psychologii społecznej, które jednak, no cóż to powiedzieć, dowodzą powiązaniu atrakcyjności fizycznej z taką atrakcyjnością interpersonalną i postrzeganiem nas jest bardzo dużo. Są badania, które dowodzą, że osobom atrakcyjnym fizycznie przypisujemy cechy bycia bardziej przedsiębiorczym, bardziej kompetentnym, więcej odnoszącym sukcesy, komunikatywnym. Jeszcze tam kilka cech już nie będę dzisiaj zanudzać. Są badania, które dowodzą, eksperymenty w zasadzie dość ciekawe, które też pokazują to, że ludzie potrafią w naszych oczach stawać się ładniejsi pod wpływem też tego, co mówią. W związku z tym...
Pięknie, tak, to jest odwrotna sytuacja.
Tak, to jakby zależy kto nie, to się bardziej cieszy z jednych eksperymentów, a drudzy z drugich też się...
Ja się z tego nie ucieszyłam.
Nie, bo tak sobie myślę, że to to jest tak, bo wiąże się to, to się nazywa ukryta teoria osobowości, czyli w naszych umysłach pewne cechy funkcjonują w takich, w takim powiązaniu ze sobą, tak? Czyli jak na przykład ktoś jest koleżeński, to nie potrafimy sobie wyobrazić, że jest oszustem na przykład, a bardziej właśnie, że jest uczciwy jednocześnie. W związku z tym, jak jest atrakcyjny, to jest też
mądry,
tak? Mądry. I te rzeczy są tak powiązane w naszych umysłach, że w sposób automatyczny uruchamiamy takie skojarzenia. Natomiast rzeczywiście mamy też dowody na to, że tymi kompetencjami, rzeczywistą wiedzą, umiejętnościami jesteśmy w stanie uczynić siebie ładniejszymi. Tak?
Zauroczyć. Króciusieńko, drodzy panowie, po jednym zdaniu. Pani Anna tutaj bardzo ważne rzeczy powiedziała, czyli jest możliwe, co się bardzo ucieszyłam, relacja odwrotna, czyli to, że jesteśmy dobrzy, mądrzy i piękni wewnętrznie, może nas też uatrakcyjnić fizycznie.
Ja myślę jednak, że...
Nie wiem, czy mężczyźni są w stanie sobie to jakoś tak
w socjologii amerykańskiej nazywa się to często dbaniem o fasadę. To dbanie o fasadę, wygląd zewnętrzny i przede wszystkim zewnętrzne symbole statusu społecznego. Ono jednak powoduje...
Markowe ciuchy musi mieć nauczyciel, tak?
Większy stopień akceptacji dla naszej osoby, dla naszych postaw, dla naszych poglądów, więc myślę, że... Oczywiście na pewno ta relacja jest jakąś relacją zwrotną, natomiast niewątpliwie jest tak, że jednak wygląd zewnętrzny, nasza zewnętrzność, ona jednak powoduje... Większy stopień akceptacji naszej osoby i mniejszy stopień krytycyzmu względem tego, co mówimy i robimy.
Niebezpieczeństwo, jakie tutaj się pojawia, to jest niebezpieczeństwo używania tych przymiotów, o których mówimy, na przykład tej fizycznej atrakcyjności do manipulowania na przykład. Tu musimy mieć od razu świadomość tego, że przez sam fakt, że jesteśmy atrakcyjni fizycznie, nie stajemy się, tak jak mówiła pani doktor, mądrzejsi, czy nie... No właśnie, ale kiedy zaczyna się nas używać, albo kiedy my zaczynamy się siebie używać jako narzędzia, to wtedy pojawia się niebezpieczeństwo manipulacji. Natomiast jeszcze gdybym miał nawiązać do tej relacji mistrz-uczeń tak najkrócej, bo już zmierzamy do końca naszej audycji, to powiedziałbym tak, że najlepszy mistrz chyba to jest taki, który swojemu uczniowi pozwala przerosnąć samego siebie.
To jest oczywiście prawdziwy mistrz wtedy, tak, nie boi się.
To jest prawdziwy mistrz i to przerośnięcie samego siebie, zakładając oczywiście, że mamy do czynienia z taką relacją, w małym stopniu zależy od tych zewnętrznych przymiotów, natomiast zależy w dużym stopniu od takiego zespołu cech, które tak enumeratywnie próbował pan doktor Demeracki wyliczyć w swojej wypowiedzi w poprzedniej części naszej audycji. Strasznie dużo jest tych cech i właściwie nie da się ich rozłożyć w taki sposób, że wykształcimy w sobie kolejną, teraz tę cechę, teraz tę, teraz kolejną. Raczej są one pewnym kompleksem, pewnym zespołem. Tak jak to mówił pan doktor Cichoracki, trzeba myśleć o mistrzu holistycznie.
I ostatnie słowo należy do filozofa naszego, który cichutko siedzi w Toruniu. Króciusieńko poprosimy, tak.
Ale życiowy sukces i budowanie strategii wizerunkowych. Trzeba spojrzeć też na mistrzostwo w kontekście napięcia i substytutów, którym on ulega. Mianowicie myślę tutaj właśnie o sławie i popularności.
O, i tu, jeszcze temat następny.
To przywołam mistrza, który za takowego się ani nie uważał, ani nie podawał, bo zagadnięty w jednym z wywiadów, jakiej udzielił Jackowi Żakowskiemu, Kołakowski stwierdził, Leszek Kołakowski, że nie jest i nie może uważać się za prawdziwie sławnego. Na pytanie dlaczego odpowiada, bo sławni teraz są ci, których wciąż widzimy w telewizji. Więc to jest dość znamienna obserwacja. Natomiast współcześnie mistrzostwo ulega pewnemu protezowaniu, czy takim surogatom, substytutom, takim zastępczym elementom, jaki wymieniłem, czyli sławie i popularności. Kołakowski na to zareagował, może zwyczajnie go zacytuję, będzie wobec...
Króciusieńko, kończymy, musimy
krótko
kończyć.
Kołakowski mówił tak, przede wszystkim sławę na ogół można zdobyć, osiągając w jakiejś dziedzinie mistrzostwo. Innymi słowy mówiąc, mistrzostwo prowadzi do sławy, a nie odwrotnie. Jak ktoś myśli o sławie, a nie o mistrzostwie, to przeważnie osiągnie najwyżej popularność. Żeby być sławnym prawdziwie, trzeba być Einsteinem albo Gretą Garbo.
I tym pięknym stwierdzeniem Leszka Kołkowskiego kończymy dzisiejszy program o mistrzu i uczniu. Bardzo serdecznie dziękuję pani dr Joannie Rajank. Dziękuję serdecznie profesorowi Romanowi Lepertowi.
Dziękuję
doktorowi Piotrowi Domerockiemu. Dziękuję. I doktorowi Michałowi Cichorockiemu. Dziękuję serdecznie. Ewa Domska, kłaniamy się państwu i miłego dnia życzymy.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.